Mamy tu do czynienia, to aż samemu jest się uczuciowcem, bo ja jestem uczuciowcem. I takim byłem od samego zarania mojego życia, żyłem z moją matką, która była szalenie uczuciowa i w ogóle byłem stale z nią związany.
Nie, to mówiąc dyskretnie i bez tego, to ja matki nie cierpiałem, nie cierpię i w ogóle nigdy do niej nie żyłem. Tego trudno mi to powiedzieć było, bo wiadomo, wiem jak po żonie, jaka matka ma uczucia w stosunku do syna. Więc trudno powiedzieć, że syn ma takie uczucia w stosunku do matki, a w każdym razie ona chyba musiała to miejscami wyczuwać, no, no bo to się wręcz nie dało ukryć przez taki ten, co ja mogę na to powiedzieć.
A to było czymś spowodowane, czy?
Nie, niczym.
Bo ona była dobrą matką dla ciebie.
No chyba wszyscy byli dla mnie dobrzy, no wiesz, no lała mnie tam przy okazji, czy tam robiła jakieś to, co nie była przyczyna. Mhm. Takie rzeczy nie są w ogóle u dziecka, nie wiem dlaczego.
Ja nie było jakiegoś takiego czegoś, co by cię koszmarnie zraziło i miałem aż do niej żal i nie mogłeś.
To jeżeli coś takiego było, to musi być jakoś gdzieś zakodowane w mojej podświadomości. Dopiero chyba, jakbym mnie Dziwowski zahipnotyzował, to by może coś z tego wyszło. Dlatego, mówiąc prawdę, nie wiem ile tam rozmaitych rzeczy może być we mnie zakodowanych, ale nie mam zamiaru uczniom szczerze w księżnika dać się hipnotyzować. Być może jakiś mądry psychiatra, prawda, do którego miałbym zaufanie, to chętnie bym się, bo sam był ciekawy, co tam siedzi w środku, pod warunkiem, że włączyłby magnetofon, ja bym to później mógł skrzyć, co trułem. Natomiast rozumiesz, mam obawę przed tego rodzaju, prawda, terapeutami, czy coś.
Ale masz obawę oczywiście, żeby się jednocześnie wylazły rzeczy, o których nie chciałbyś.
Nie, ja po prostu nie wiem, jakie one są, a raczej podejrzewam, że nie będą piękne, jeżeli spowodowały, że zadziałałem w ten, a nie wiem, sposób. Wreszcie przy mojej skłonności do ukrywania wielu rzeczy, prawda, to sądzę, że ukryłem rzeczy właśnie takich, jakie były dla mnie, dla mojej psychiki najgorsze do przyjęcia. Jeśli w ogóle ukryłem, ale każdy ukrywa, jak udowodniła to psychologia, o ile cokolwiek udowodniła psychologia głębi, no ale najprawdopodobniej, jeżeli iść tym torem i założyć, że każdy ukrywa, no to ja też ukryłem coś, że spowodowało, że jestem takie i inne, wchodzę, tylko że to już jest za późno na jakiekolwiek zmiany. Niewątpliwie jakieś sny o charakterze religijnym czy jakieś inne mogły wskazywać, że ja tam czasem, prawda, mam takie chęci otwierania się, prawda, padania na kolana, zalewania łzami i tym podobne. No nie mam coś takiego nigdy w życiu jestem raczej facetem, który jakby przyjął zasadę, że chłód plus powiedzmy umiarkowany cynizm jest jedyną godną mężczyzny, prawda, formą zachowania się w towarzystwie.
W towarzystwie. Ale w życiu
no, jak można się inaczej
zrozumieć? Nie żyjesz swoją żoną w towarzystwie. Swoją matką nie żyjesz w towarzystwie.
Swoją matką to ja, mówiąc prawdę, żyję z konieczności, a z żoną jakby na innej częstotliwości się to ułożyło. Sądzę, że mamy, żyjemy zupełnie dobrze i raczej, ale chyba nie wchodzą w grę tego rodzaju rzeczy. Jeśli one były, to one się już oklepały z obu stron w ten sposób, że chyba nie ma nieporozumień tutaj. Wiesz, być może, że ona czegoś innego po mnie oczekiwała, niż w sumie dostała. Być może, że i ja oczekiwałem czegoś innego, niż dostałem. No, no trudno powiedzieć, to zbyt długo się już oklepywało, żeby nie było idealnie i żebyśmy teraz nie trzęśli dupą z myślą, że któryś może umrzeć, wiesz, wcześniej. To raczej ten jest w tej chwili zasadniczy. Przywykliśmy, to się po latach przywyka, tak jakby to była połówka akurat, nie druga osoby, niezależnie od tego już, jaka ta osoba nawet jest. No i tak to wygląda, no, generalnie.
Nie napawa cię to jakimś żalem, że masz taką właśnie ograniczoną amplitudę uczuć?
Każdy jest pod jednym względem ograniczony. Ja sądzę, że jest to tak jak jakaś piłka, wiesz, którą się ściska, ona gdzieś tam bokiem pod postacią bąbli, w innym miejscu ten bąble wyszły przypuszczalnie. No. Sądzę, że ilość energii psychicznej w każdym z nas jest mniej więcej porównywalna. No. Tylko jakby inaczej się ukierunkowała. Jakaś przyczyna musi być, że ja tam paćkam te obrazy. Przecież to jest wreszcie zajęcie idiotyczne zupełnie na dłuższą metę.
Przecież twoje obrazy Proszę Cię, mów sobie co chcesz, tak jak ja zresztą dałem się naciąć na początku i uwierzyłem w to wszystko, coś Ty mówił o tej malarstwie abstrakcyjnym, czy napisałem nawet.
Nie, no bo jest to nie jest coś, co można wyrzucić w całości.
Nie, ja nie wyrzucam tego całości. Twoje przywiązanie do formy jest ogromnie ważne. Ja się zupełnie zgadzam, że w dużym stopniu istnieje dowolność w pewnym zakresie. Ale ten zakres elementów, którym Ty operujesz i które możesz wymieniać, jest zakresem elementów, które są par excellence uczuciowe, napięciowe, wrażeniowe. To nie jest malarstwo zimne, chłodne i wydumane. To jest malarstwo, które wskazuje na człowieka o ogromnej amplitudzie strasznie wielkich uczuć, ale takich kosmicznych, takich idących ponad to, co normalna płaczliwość może wyrazić.
Ale w abstrakcjonizmie tu... także to może występować. Abstrakcjonizm musi być chłodny.
Nie, nie, zgadzam się, że... Nie, ja widziałem rzeczywiście tak potężne malarstwa abstrakcyjne czy abstrakcjonistyczne, że rzeczywiście się czuło, że tym facetem miotają wiatry gdzieś w przestrzeni, w kosmicznej, że on pędzi, że... To się zgadza, ale to wyraża jednak tą ogromną możliwość napięć i uczuć. A tu jak się z tobą żyje, albo rozmawia, albo jest, to oprócz twoich wściekłości, to ma się do czynienia wrażenia z takim płazem, który ma zimną skórę i w ogóle nie wydusi się od niego jakiegoś uśmiechu, poklepania po ramieniu, powiedzenia...
Nie, poklepanie po ramieniu to ja mam ten odruch...
Nie, ale ja mówię moralnym poklepanie po ramieniu.
Chyba moralne zbliżone jest dla mnie... Nie, no to niewątpliwie, wiesz, ja miałem trudności w uzewnętrznianiu uczuć, nawet jeżeli je odczuwałem. Bo to sobie mogę przypomnieć. Mówienie o kogoś, że się go kocha, rozumiesz, przechodzi mi niesłychanie trudno przez gardło. Po prostu nie, to po prostu nie chcę przejść przez gardło. Pamiętam, że gdzieś to chyba Kennedy coś takiego raz powiedział, że są takie kobiety, które wymagają ciągle, żeby jej powtarzać. On to w jakimś porównaniu z czymś powiedział, zastanawiam się. Tak sobie myślałem, tak, ja właściwie też, to jednak ktoś inny też może tak samo odczuwać. Że niektóre słowa człowiekowi nie przychodzą przez gardło. To tak, jakbym miał piernąć towarzystwo, bo po prostu nie wypełnia. Poza tym niewątpliwie zapadły mi niesłychanie mocno jakieś takie uwagi, które chyba i mój ojciec wygłaszał, który oczywiście dzisiaj mógłbym je analizować, czy są słuszne, czy niesłuszne, ale właśnie o tym chłodzie, który powinien emanować z prawdziwego dżentelmena, prawda? Który nie powinien ukazywać uczuć, a być może, że ja sobie sam także po części w oparciu o to stłumiłem.
A to nawet nie chodzi o okazywanie uczuć. To chodzi o coś bardziej prozaicznego, coś bardziej naturalnego, którego też nie masz. Braku zainteresowania drugim człowiekiem.
Chyba tak.
Nigdy nie zadałyśmy pytania o mnie, o moje życie, o kim ja, kim ja jestem.
Tak,
kim
to na pewno.
To cię w ogóle nie obchodzi.
To chyba tak. To ja to wyczułem. Ja to wiem, że ja to wielokrotnie popełniam ten błąd. To mi
już... A to nie chodzi o błąd, bo to nie chodzi o wykalkulowane...
Ale nie chodzi, to ja wiem dokładnie, że złe słowo użyłem, ale że jest to jakby błąd w konstrukcji mojej osobowości. To ja rzeczywiście to mam. To już mi zwracało uwagę, nie tylko, że szereg prawda, osób z moją żoną nawet, czy ty się nie zainteresował, ty się nie spytał, czy to jest żonaty facet, nie wiem. No jakże nie wiesz, przecież go 4 lat znasz. No ale nie rozmawialiśmy o płytach, a nie o żonie. Prawda, że szereg osób jakby, nawet Bal coś tam powiedział, no przez... Przestaliśmy nawiązywać kontakty płytowe i przestać pisać listy. Trochę przykro, gdzieś tak było przed jakimś tylko. Myślę sobie, czego on chciał ode mnie? Ja nie umiem, to ja po prostu ja w tej dziedzinie nie jestem mocny. Ja nie mam go pójść pocałować, czy co?
Znaczy od razu taka przesada.
No bo ja nie wiem,
ucieczka ludzi, którzy nie umieją czegoś zrobić, ucieczka w przesadę. Wtedy rzeczywiście to, co mówią, jest tak ewidentne i tak mają rację, że wydaje mi się, że uciekną od... Przecież nikt nie żąda, żebyś chodził i całował ludzi
po czubku. Ale jest tu dla mnie jakiś punkt niebezpieczny, rozumiesz? Ja czuję, że coraz bardziej się zbliżam do czarnej dziury jakiejś takiej, do której się wpadnie. I ja wcale nie chcę wpaść, nie wiem z jakiego przyczyny. Możliwe, że właśnie tam byłoby bardzo fajnie, ale nie chcę, wiesz, czegoś się boję. No, jest typowa rzecz, która by się nadawała dla psychoanalityka, ale póki daję sobie jakoś radę z tym sam i mogę to zostawić zacementowane, no to zostawiam. Ja nie ulega wątpliwości, że odczuwam, że coś takiego w mojej psychice jest. Czy czegoś takiego raczej brakuje. Czy coś takiego zostało schowane i zakryte, wyłączone.
Nie zrozumiałem, co jest schowane? Zainteresowanie drugim człowiekiem?
Nie umiem tego określić, no to jest jeden z elementów, bo to jest inne oblicze tego, co wcześniej mówili przed chwilą. Ja to możemy z kilku stron patrzeć i zawsze tak będzie, no zainteresowanie drugim człowiekiem, uczuciowość i tak dalej, to jakby było wszystko. To jest chłód uczuciowy, to jakoś inaczej nazywa, nie przystosowanie, tylko jakoś inaczej. Tomkowi to nazywało, nazwali to psychologowie, niedorozwój osobowości, czy niepełna osobowość, czy coś takiego. Jakieś takie określenie jest pokrętne, jest psychologiczne, które mi w tej chwili, czy wady rozwoju osobowości, zachowanie rozwoju osobowości, nie wypliwiło mnie, to też występuje. Jak powstaje historia z Tomkiem, jak zobaczyłem, jak idą pytania, ja tam brylowałem, proszę ciebie, na tych zebraniach rodzinno, gdzie każdy miał coś mówić, oni się wszyscy zacięli, żona siedziała cicho, Tomek nic nie powiedział, psychiatrzy wyczekiwali i patrzyli. Wobec tego ja, który wręcz chorobliwie nie znoszę, jeżeli panuje cisza dłużej, szczególnie między obcymi osobami, dłużej niż 2 sekundy, włączyłem się i byłem tam za, proszę ciebie, faceta, który to tak dokładnie obmotał słowami. Zdawał sobie sprawę z tego, że to jest nic z wyjątkiem stwarzania nieustannych pozorów. Ja już, Tomek to mówi, że ja biję pianę. No, jest to coś takiego, rozumiesz, w formie bicia piany. Jest to określenie zresztą młodzieżowe, dość powszechnie używane. Ja czułem, że ja tam biję pianę po to tylko, żeby było, rozumiesz, żeby było miło. No, żebyś nikt nie gada, no to nic. Nie starałem się siebie wybielać w tych układach, tylko ogólnie biję pianę zapewne taką, jaką oni się spodziewali usłyszeć. Już trudno mi jest powiedzieć, wiesz. To...
Czy ty dajesz żebrakom czasami jakąś monetę?
On nie ma na szczęście żebraków. Nie miałbym oporu, rozumiesz, w dawaniu żebrakom monety, bo ja w ogóle jakby fajnie się czuję, jeżeli mogę tak jakimś ubogim, rozumiesz, dawać. Czego moja żona nie może znieść, a twierdzi, to mi ktoś coś dawał, zawsze taka jest ta. To ja bym dość szybko rozdawał, jeżeli bym widział, że komuś coś braknie. Ja tu jakoś strach, że będę tym idiotą, który daje, że mi to zaraz tego, więc ona zawsze uważa, że ja za lekko pożyczam pieniądze, że ja za lekko, prawda, tego, no ale ja mam takie, no chyba łatwo sobie to akurat nie wytłumaczyć, raz, że chęć bycia afirmowanym w dzieciństwie, bo byłem jedynakiem, wiedziałem, że coś muszę za afirmację zapłacić, afirmację przez otoczenia, drugi raz to, że ja przez niesłychanie długi okres czasu w ogóle nie byłem w stanie nikomu niczego dać, bo ja byłem zupełnie całkowicie skończonym dziadem, no więc jeżeli się nagle okazało, że zacząłem być lepszy od innych członków, prawda, czy mojej rodziny, czy znajomych, no to miałem ochotę, tak.
To mogłoby być odwrotnie, mogłeś chociażby z zemsty, z nienawiści za okres, w którym byłeś nędzarzem, musiałeś prosić innych i nie dawali, mogłeś powiedzieć, no to teraz dostanie ci gówno. Czy nie skończyła się ta taśma nasza?
Chcę ci to otworzyć, żebyś widział.
Tak, ja bym chciał zobaczyć.
Ale to jest
sporo. Znaczy dobrze.
Znaczy, już teraz. No.
Bo mogło się zupełnie czymś odwrotnym. Bo ja miałem świętego ojca. Ja miałem ojca, który był na pewno świętym człowiekiem. Byłby świętym, gdyby był świecki, nie żonaty, powiedzmy, tylko byłby w zakonie. Albo na dodatek, gdyby był wierzący. On nie wierzył. Od tego się zaczyna. Ale był to człowiek absolutnej dobroci, spokoju, łagodności, mądrości, umiarkowania, serio, realizmu. Wszystkie miał cechy. Ale na przykład nigdy nie dał żebrakowi jednej monety. Nigdy, w zasadzie. No znowu kiedyś tam twierdził, że dał jednemu, to tam go widział 2 godziny, potem widział pijanego. Oczywiście jest to pretekst przed samym sobą, wytłumaczenie, że nie daje. Ale on tego uczucia nie miał. On nigdy nikomu nie dał jałmużny. Najprawdopodobniej bardzo często pomagał, jak go prosili, powiedzmy. Był chłodnym człowiekiem, z ogromną uczuciowością, ale taką schowaną, którą czuć było. Bo są tacy, ja u ciebie podejrzewam, że jej w ogóle nie ma. Więc to nie o to chodzi, że to jest ukryte pod jakąś warstwą wstydliwości. U niego to było ukryte pod warstwą wstydliwości. Czuło się, że on jest szalenie uczuciowy, ale w tej uczuciowości nie było nigdy ochoty dania jałmużny biednemu. Ja biedny nie istniał. Ten temat w ogóle nie istniał, nigdy nie rozmawiał, widział
pieniądze. Nie, to u mnie istnieje z całą pewnością. Ja na przykład szereg rzeczy, które wiesz, na takich... Wielokrotnie lubię komuś coś dać, czy lubiłbym komuś coś kupić, ale tu, ja mówię, trochę się wstydzę własnej żony, która jakby ma inny punkt widzenia na te rzeczy. No więc trudno to robić jakoś bez niej, bo właściwie ja niczego nie ukrywam, wiesz. No więc jak mogę, to oczywiście lubię, czy jakiś prezent przynieść, coś takiego. No bo ja mam, a tu widzę, że ktoś wybałusza na to oczy, aby to była, wiesz, no... W Polsce rzeczą wstydliwą jest cokolwiek posiadać, no. Przecież wczoraj, jakbyśmy tam byli, to ja się wstydziłem, że żona pali zagraniczne papierosy. Oni się dowiedzieli, że jestem piwosz, pytali, jak ja piję. Wiem, że oni, czy żywiec, czy warkę wolę, no ja... A ja piję, prawda, tego Beka albo Carlsberga. Wiedziałem, już nie mogłem wydusić jakoś, żeby powiedzieć, że ja to w Pewek się kupuję. No czuję się głupio w tej sytuacji, bo zdaję sobie sprawę, że dla nich to jest akurat jakiś pułap niedostępny. Z drugiej strony chętnie zawsze coś kupię, rozumiesz, jeżeli mogę w Pewek się komuś przynieść jakiś prezent czy coś takiego, to kupię, tylko że znowu jest... Ja tak dużo nie obcuję z ludźmi, wiesz, żebym miał tych dużo znajomych, no a poza tym, jak mówię, no...
Ja sobie zadawałem kiedyś pytanie na temat tego, czy ty jesteś szczodry, czy ty jesteś straszliwie skąpy. Nie
ja jestem przestraszony, jeżeli ktoś ode mnie chce większą pożyczkę, to jestem przestraszony, wiesz. Więcej zresztą własnej żony niż tego, czy on mi odda, bo zazwyczaj nikt nie poprosił jeszcze o taką bardzo dużą, no pożyczam zazwyczaj pieniądze. Chociaż czasem boję się być, zdając sobie sprawę, że ja się nigdy nie upomnę, jeżeli ten ktoś nie odda. Zdając sobie z tego sprawę, już jestem jakby, wiesz, no bo myślę sobie, no tak, no to pewnie ja się nie upomnę, on mi nie odda, no i po prostu, no i czasem były rzeczywiście coś dwa czy trzy razy w życiu musiałem odmówić, bo byłem sam rzeczywiście w sytuacji zupełnie podbramkowej. I to głupio było, bo raz to musiałem mówić rzeczywiście bliskiego koledze, ale on sobie nie zdawał sprawy wtedy, że ja bym zupełnie wykończył.
A tu chodzi o forsę. Forsa to jest zupełnie coś specyficznego. Pożyczenie, danie pieniędzy to jest pewna specyficzna, czasami nieistniejąca u niektórych ludzi, ale pewna forma szczodrobliwości. Natomiast tyś mi kiedyś napisał, że o, ja wiem, co to jest chodzić za cudzymi sprawami. Wiem, podkreśliłeś to. Wiesz, jak to jest męczące.
Tak, nie lubię tego.
Czyli nie cierpisz w tej tak, formie szczodrości, która polega tak, na daniu czegoś innego niż pieniędzy.
To znaczy, jak mam chodzić za cudzymi sprawami, to nie znoszę. To przyznam to, ale to jest specyficzny układ, który powstał między tobą a mną i powstawał między mną a innymi ludźmi. Ja dopiero sobie zdałem z tego sprawę, jak przyjechałem do Warszawy. Szereg osób mówiło, ty słuchaj, kup mi to, bo tego tu w Sanoku nie ma i tak dalej. Ci podrzucę forsę, prawda, i tak dalej. Ja nagle sobie uzmysławiałem, muszę pokonać rozmaite odległości, muszę gdzieś wystać, tam cały sklep nie jest otwarty. Wiesz, poza tym tego wcale tak łatwo nie można dostać. To wtedy i tu mój obraz czeka, ja nie mogę, bo chcę się, jeszcze mam tą naturę, że lubię się zbyć tego, co się do tego, wiesz, że to już mi nie wisi nad głową. Ledwo to załatwiałem, przychodzi następna sprawa jakaś, znowu ktoś inny. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że...
Dobrze, ale jak już się tak podliczam, to dlaczego ty tak wymagasz?
Nie, ja sobie zdaję
sprawę. Pędzisz człowieka ilością ogromną spraw, które ci trzeba załatwiać i ty nie dajesz spokoju, ci nie zadawasz byle czym. To musi być tak wykonane z tym sanio, z tą taśmą, to było to samo ościegienne, mówiło mi trzy razy odsyła te płyty, ja musiałem chodzić, to już tego, on miał już tego dosyć. I ty do końca nie masz tego, że ja nie lubię, to też nie będę robił.
No po prostu nie mam tego do końca. No ja to doskonale sobie zdaję sprawę, że wiesz, no dlatego ci napisałem, że wiem, co to znaczy, tylko jakaś ja mam alternatywę, no. Bo trudno mi żyć nagle od momentu, kiedy cię poznałem, bez muzyki.
Muzyka to jest zupełnie co innego. Ja mówię o sprawach, sprawkach, sprawek.
No ja ci już teraz już nie proszę o żadne sprawy.
Nie prosisz, boś się zaciął.
Ja na początku po prostu myślałem, że dużo łatwiej będzie z tą kasetą Sanio. No nie wydawało mi się, że
Sanio akurat nie wyleciało od tak. Ale przecież szereg było jakichś tam
rzeczy,
które ja załatwiałem dla ciebie, do których biegałem. Teraz się zacięłeś, teraz nie będziesz prosił po prostu, przez honor nie będziesz mnie prosił. Ale nie miałeś spontanicznie tego, że nie lubię ganiać, nie będę ganiał innych.
No ja proszę ciebie, kilka rzeczy, które cię kilkakrotnie prosiłem, to między innymi Neska czy coś takiego, no to ja sądziłem, że i zresztą Ciebie pytałem o to, że nie jest to w ogóle problem ganiania, bo to najprawdopodobniej w każdym spożywczym sklepie
ganiania
jest.
Ganiania nie jest, ale jest każda rzecz związana z jakimś ruchem, z jakimś przemieszczeniem. Tak jak danie 5 centimów żebrakowi. Też w zasadzie jest to nic, zero. A jednak to jest związane z pewnym ruchem. Uśmiechnięcie się kogoś na ulicy to jest związane z czymś. Powiedzenie ja dzień dobry. A są ludzie, którzy Ci przyjdą na drugą stronę ulicy, żeby tylko nie powiedzieć to dzień dobry.
No
dobrze,
ale ja nie sądziłem, że wykonuję, wydawało mi się, że w ramach, powiedzmy, układów, które nas łączą, istnieje pewna ilość rzeczy, które ja wykonuję niejako z dobrej woli, powiedzmy, nie dlatego, że jest to moja konieczność, nagrywać kasety jakieś, czy tam...
No to są kasety, to ciebie dotyczące. Ja to powiedziałem mojej żonie, to raz podskoczyła. No kurczę, on ci nie będzie nagrywał kaset? Przecież ty jego sławę robisz, no. Na złość mam ja odmrożę sobie ucho. No Piotrowi nie będę nagrywał kaset, który na książka o mnie ma być, której on chce twoją sławę tutaj ciebie przedstawić, on cię nie będzie nagrywał. Tego ja też sobie to pomyślałem. No, to absurdalne było zupełnie.
Ale ja nie chciałem tej książki w ogóle od początku.
No dobrze, ale chciałeś czy nie chciałeś, to nie jest zawsze dla mojej przyjemności robione. To jest robione w całokształcie tego, co ja robię wokół ciebie. No przecież to nie jest tylko, ja nie robię tego tylko na pieniędzy, bo ta książka za naszego życia nawet nie wyjdzie. Więc to nie możesz to sprowadzić do tej kategorii. Piotr dostaje za to pieniądze, Piotr za to dostaje pieniądze, Piotr to jest jego ale interes, on sobie robi.
Nie, to nie jest twój interes, ale ty to źle rozumiesz w tej sprawie. Ja raczej, ta książka była dla mnie dość przykrym przeżyciem, że fakt, że ona się ukaże i z momentu, w którym ty się uświadomił, że ona się ma w ogóle kiedykolwiek ukazać. Ja początkowo traktowałem to, że to są rozmowy, które są wyłącznie dla ciebie, które ci w jakiś tam sposób pozwolą w mniejszym lub większym stopniu wiedzieć, co jest grane i o co się rozchodzi, prawda? Że jeżeli wiesz, komuś udzielam informacji. Później wyszło, że to ma być książka i ja mówiąc prawdzie, coraz większą nadzieją miałem, że to nie wyjdzie, że to się nigdy nie ukaże. Ja naprawdę nie patrzyłem na to z tej perspektywy. Ty patrzysz, to było twoje zamierzenie, natomiast moje, jeżeli byś powiedział, wiesz, rezygnuję z książki, zwracać te wszystkie kasety, ale mi oddaj dolary za nie, to ja natychmiast ci wyjmę metaforce, biorę te kasety i będę szczęśliwy, o Boże, tego nie będzie. No, no rozumiem, że to jest...
No tutaj rozumiem, teraz rozumiem, bo ja tego tak nie odbierałem. Ja myślałem, że ty po prostu na to, żeby złość na mnie wyżyć, to po prostu w najczulszym punkcie, poza ale tym, takim, który jest absurdalny, chcesz się odegrać.
No, zatem w tej chwili, gdy powiedziałem o kasetach i tak dalej, to akurat w tej chwili nie myślałem o tamtych kasetach, tego ci mówię, jakieś żeby z muzyką ponagrywać, no to czym nie siadł natychmiast i nie nagrał. Jakieś takie rozmaite rzeczy, no drobiazgi, no choćby te ramy, które w sumie przecież, jeżeli idzie o te 21 ram na te obrazy, to było trzykrotnie siedzenie po około 3 dni z brudem, gnojem w tym mieszkaniu, czego nienawidzę wręcz. Łącznie to był, no na pewno łącznie tydzień, na pewno można powiedzieć, że to był wygryziony z mego życiorysu, plus kupa ciężkiej pracy. Chociaż dużo lżej załatwiłbym, pojechawszy do tego samego orła, który zrobił te ulizane gówna, które były do tej pory. Zapłacił mu, bo taka była między nami umowa, że na za duże obrazy ty płacisz ramy, prawda?
Za duże ty, za duże, nie za te format.
Te są też duże, kochanie.
To też chyba już
no przecież to jest ten sam format, tylko krótszy troszeczkę. Jest... Duże określaliśmy konkretnie.
Ja przyznaję szczerze, że ja się cieszę z tego formatu, ja bym gotów był zapłacić za to, ale w mojej początkowej myśli ja cię namawiałem do tych największych i za tamte myślałem, że będę płacił.
Dobrze, Piotrze, no więc część została skrócona nie dlatego, żeby było łatwiej namalować, bo to zostało odcięte, to zostało z premedytacją odcięte piłką, nie dlatego, żeby były tańsze ramy, nie dlatego, żeby było łatwiej namalować, tylko po to, ażebyś nie miał monotonii formatów i żebym ja nie musiał się stale komponować w tym samym wydłużonym gotyckim formacie. Duże, a małe określam bardzo prosto. Te, które mogę oprawić w dotychczas posiadane profile, które są pocięte na odpowiednią długość, to były określane za małe. Te, na które nie mam profile, no to, to są traktowane, byłem traktowany za duże.
Zresztą to rozumiem, to tego nie,
i tak zdecydowana większość jest dużych zgodnie z twoją nomenklaturą. I w sumie po prostu wiedziałem, że jesteś w złej sytuacji finansowej, już nic nie grałem. Myślę, że korzystam ten materiał, który jest w domu. Szczególnie jak znalazłem sposób.
No, to jestem uradowany.
To zadaje sobie masę trudu, przecież każda listewka jest
uradowany, że taka właśnie intencja tobą kierowała.
Przecież każda jest lepiona z dwóch. Ja to muszę lepić, później to muszę malować. No, no, bo od cholery miałem z tym wszystkim roboty. Czy ja się z tym do tej pory chwaliłem, że ja to robiłem?
To trzeba się pochwalić, dobrze zrobił, żeś się pochwalił. Bo tego rodzaju rzeczy się dla mnie bardzo liczą. Jeżeli widzę jakikolwiek gest z twojej strony, strony i go rozumiem, bo ja go nie rozumiałem. To mnie to bardzo cieszy, że jest jakaś wzajemność, że to nie jest gra do jednej bramki. No.
Wielokrotnie robię na tej zasadzie rozmaite rzeczy, licząc, że to jest jakby układ, prawda, w tej. Natomiast czasem po prostu mogę czegoś nie zrozumieć, a czasem mogę czegoś nie chcieć. Mówiąc prawdę, te rozmowy od początku byłem jak kot głaskany pod włos.
A mimo tego przecież z Fadą i chętnie i pozwalałeś nagrywać się.
Na początku w ogóle nie wiedziałem, że to będzie przepisywane. Na początku. Później jakbyś mi już zademonstrował fragmenty przepisane. W ogóle powiedziałeś, że będzie to później spisywane, bo ty lubisz mieć wszystko w swoich archiwach spisane.
No, rzeczy się koncepcje zmieniają.
Ale się w pewnym momencie zmieniła w ten sposób, że zaczęło być, że się już było pod włos, a nie z włosem. Póki coś dla historii, póki coś po to, żeby lepiej zrozumieć, no to ja to robiłem. Natomiast jak już przepisane, i to jeszcze w Polsce było, te pierwsze te, to ja się już po raz pierwszy zwierzyłem. Później przeczytałem ten fragment, któryś dał wtedy Michalski, tu go obronił, żeś tu też miał też taką minę, że widzę, myślę sobie, cholera, nie powinienem był mówić, że mi się to nie podoba, bo widziałem, że cię to jakby przykrość sprawiło, że ci mi się to nie podoba, że mi się to nie podobało, no cóż ja mogę poradzić. No, w którymś momencie człowiek musi powiedzieć, że mu się coś nie podoba. No. Mnie się ten tekst nie podobał. Wydawał mi się dosyć jałowy. Ja czasem czytam rozmowy ludzi inteligentnych, wiesz, ale nie należę do tych, którzy są, może jestem inteligentny, ale w każdym razie nie umiem tej inteligencji sprzedawać za pomocą tego, co powiem. Już prędzej mógłbym siedzieć i po ciężkim trudzie napisać coś, co byłoby inteligentne i do przeczytania i co nie budziłoby moich własnych zastrzeżeń nawet po paru latach. Natomiast to, co powiedziałem, wydawało mi się jałowe zupełnie. Nie wnikałem w to, co ty mówisz, bo jakby nie biłeś się w cudze piersi, wobec tego w dużo mniejszym stopniu mnie jakby obchodzi, wiesz, bo ja myślę sobie, ja będę odpowiadać za to, co ja powiem, ty odpowiadasz za to, co ty, więc nie analizowałem dokładnie twojego tekstu, natomiast analizowałem nieustannie swój tekst. Myślę sobie, Boże, kurwa mać, no co to jest? Czy to jest bełkot?
Nie, to jest bełkot w sposobie wymawiania, bo ty rzeczywiście masz sposób bełkotliwy wyrażania się. Ale jak już się to wyprostuje, to nie jest bełkotliwy, to jest fajny tekst. To nie jest tekst cienkich intelektualistów, którzy w sposób niezmiernie błyskotliwy, w formułach, które uderzają, w słowach, które zaskakują, wyrażają niezwykle oryginalne myśli. Natomiast jest to tekst rzetelny, dobry, interesujący, który pocięty w kawałki i ogołocony z ogromnej warstwy rzeczy niepotrzebnych, będzie dokumentem istotnym, interesującym. Tak go oceniam w kategoriach trzeźwej równowagi spraw.
On może być materiałem, powiedzmy, jeżeli na tym samym poziomie bełkotu co mój, byłyby dzisiaj taśmy nagrane z Van Goghiem, to one niezależnie od tego, czy byłby to bełkot, czy nie byłby to bełkot, byłyby materiałem. I jako takie sądziłem, że one w jakimś sensie zostaną. Natomiast świadomość, że to, że ja się mam za to, co powiedziałem, rumienić już za 2 czy 3 lata, jak to się ukaże w druku...
Nie, więc nie rumień się, bo jednak to się nie ukaże za 2-3 lata, ponieważ praca nad tym jest tak mozolna, że ja przed końcem mojego życia tego nie skończę. Nie mam możliwości materialnych, zwłaszcza, że ja zacząłem sam pisać. Zacząłem sam pisać i to muszę powiedzieć, że jestem z tego zadowolony. To są fajne teksty, jestem z tego zadowolony. Nareszcie powiedziałem to, co miałem ochotę powiedzieć. Jakieś klapki się we mnie otworzyły. Ten styl jest zupełnie poprawny i do przyjęcia, interesujący. Czy piszę to do siebie? Masę tam żółci, wściekłości, nienawiści do ludzi. W związku z tym nie mam mowy o opublikowaniu tego komukolwiek, bo by mnie to zabito. Po prostu następnego dnia by mnie sprocesowano. To jest niesławienie. Proszę cię, moja zmienia z nazwiska z najgorszymi wyrazami. Ale wszystko to jest bardzo fajne. Zabiera mi dużo czasu pisanie tego. Ja to piszę wprawdzie w wolnych chwilach od tak sobie, ale ta kronika wydarzeń codziennych i myśli związanych z całym moim tym okresem tego życia, który wydaje mi się być najciekawszym w moim życiu, to już obszerna sprawa i zabierająca dużo czasu. W związku z tym ja temu, co myśmy sobie powiedzieli, co tyśmy nie powiedział, nie mogę już poświęcić takiego czasu, jak to było rok temu, gdzie ja każdą wolną chwilę poświęcałem na spisywaniu, poprawianiu i wyrównywaniu tego naszego dialogu. Więc tyle czasu nie mam na to, bo mam już inne rzeczy. W dodatku jednak mam całość tej imprezy do pchania przed siebie. I ta książka się na pewno nie ukaże już za naszego życia. Także możesz znowu uzyskać luz i możesz sobie znowu spokojnie żyć i zapomnieć o tym, bo ja ci najprawdopodobniej nawet fragmentu nie uda mi się wydać jeszcze za twojego życia. Chyba, że byłby jakieś tam kilka taśm, które byłyby już naprawdę przez ciebie zaakceptowane i w jakimś tam przekroju by coś tam dawały, zapowiadając następną partię, która przyjdzie za 20 lat.
Po prostu jakiekolwiek wypowiedzi na jakimkolwiek poziomie są istotne wtedy, jeżeli już wiadomo, kto mówi, kiedy mówił, prawda? I jest to tylko dodatek czy ewentualne wyjaśnienie pewnych wątpliwości, które mamy. Jak mówię, tak Van Gogh dzisiaj. Chociaż Van Gogh zostawił sporo listów, ale załóżmy, że są ludzie, którzy nie zostawili po sobie zbyt wiele informacji, to co by dzisiaj mieli do powiedzenia, mogły być interesujące, chociaż pamiętam, że Mann wypowiadał się gdzieś w jakimś liście o którymś, wtedy jak Faustusa chyba pisał, to się zabrał za czytanie listów rozmaitych wielkich ludzi. Gdzieś tam przy jakiejś okazji coś powiedział, że też można taką ilość głupstw pisać, prawda? Czy na takim poziomie, prawda? O jakimś bardzo, bardzo znanym, już nie pamiętam, czy jakimś
kompozytorze. Wystarczy, że poczytaj listy Wiktora Hugo, których jest do jednej, chociażby pani 11 tysięcy, no to są czasami na straszliwym poziomie, no. Bzdety nadęte, puste zdania do historii pisane, bo on pisał bardziej do historii niż do niej, których nie można przełknąć, więc to jest, każdy to popełnia. Natomiast jeszcze raz powtarzam, że powiedzenie li tylko, tak jak powiedziałeś to przed chwilą, jest no zaskakujące w ustach inteligentnego człowieka, bo rzeczy nigdy nie są li tylko. Nie ma tylko rzeczy, które by się składały z jednego elementu, który by miał jedną przyczynę albo jeden obiekt.
To jest poważna przyczyna.
Jest li tylko. Nasze rozmowy mają między innymi charakter dokumentarny, ale są poza tym interesujące w sobie. To nie jest szczyt świat inteligencji rozmowy, ale to są dobre rozmowy inteligentów, powiedziałbym.
Ale widzisz, gdyby było coś takiego, bo patent, tak jak ty masz na mnie, to patent na Kafkę miał, czy ma Max Brod. I proszę ciebie, poza tym, co Kafka sam napisał i co najprawdopodobniej stylizował lub napisał to, co chciał, to byłoby interesujące, jeżeli by Max Brod miał magnetofon i teraz dzisiaj można było Kafkę usłyszeć na żywo, tak jak on gadał o tych rzeczach, które nie uważał za dość ważne do tego, żeby się znaleźć w jego biografii. Sądzę, że magnetofon jest tu i tak autentyczny, bo sposób mówienia, nawet bełkotliwy, pozwala tym, którzy w przyszłości to analizują, pozwala jakby dokonać lepszej analizy niż bezpośredni przyjaciel zrobił, czyli Max Brod może widział Kafkę takim, ale przepraszam, z tego co on tu mówi, to ja wychodzę z założenia, że on jednak był inny, bo ja go mam tutaj na żywo, kompletnie, dokładnie, z każdym zająknięciem się, z barwą głosu, ze wszystkimi wątpliwościami i tak dalej. Dlatego założywszy nawet, że nawet w bezpośrednim speechu, prawda, człowiek nakłada maskę i nie mówi wszystkiego, co by chciał, to jednak mówi daleko więcej, niż jeżeli to jest zrelacjonowane przez kogoś drugiego i przepuszczone przez filtr jego osobowości.
Książka będzie na pewno bardzo udana, na pewno tylko w części przeze mnie zrealizowana, większość napiszą inni po nas, którzy przeczytają, słuchają i to zredagują, jeżeli się to da zredagować, albo przynajmniej coś z tego wyciągną. Więc możesz spokojnie na luzie pracować i zapomnieć o tym, że wisi nad tobą jakaś tam publikacja, którą robicie wrogów, wróżycie no ja telefony złośliwe i
raczej znaczy ja się wstydzę, żeby się nie wygłupić, żeby mizerność, powiedzmy, moich przemyśleń nie została nagle w całej swojej nędzy pokazana na patelni światu. I teraz już wystawiona dupa na kopniaki, można przykładać, prawda, bo tu nic nie można znaleźć zupełnie.
Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś mizerność, która byłaby uwłaczająca, upokarzająca. Na ogół malarze są ludźmi, w ogóle artyści, no rzadka intelektualnie bardzo rozwiniętymi. No jest to jakaś taka regularność, tych, których przynajmniej ja znam. Zresztą inni twierdzą, że tak samo jest z tymi, których oni poznali. No a intelektualistami to artyści rzadka są. Wtedy stają się estetami i piszą i wtedy to, a to są rzadkie wypadki. A w twoim wypadku nie wydaje mi się, żebyś właśnie należał do tej większości, która sobie nie daje rady ze słowem, z myślą, z przekazywaniem intelektualnym. Raczej nie masz powodu chyba mieć jakichkolwiek wstydów. Chyba, że masz ogromne aspiracje wewnętrzne, których się przede mną nie zdradza, żeby
się wstydzić. Nieśmieli zawsze mają ogromne aspiracje. Na tym polega właśnie stres i nieśmiałość. Że wszystko ich jakby wszystko uważają za fałszywy pieniądz, wiesz, co dostają. To właściwie nie jest to, co mieli jeszcze dostać. Nie wiem, czy gdzieś istnieje rzeczywiście faktyczna granica, przy której wiesz, nareszcie by się odeli i uczuli, że zostali usatysfakcjonowani, bo wtedy myślą, no dobrze, no, cóż to jest w porównaniu z tym, no, do czego się przymierzałem.
No to zauważyłem, jak ja ci o jakiejś tam sławie mówiłem, to ty powiedziałeś, no tak, ten numer ze sławą to się udał Picassie, ale za taki, to o takiej sławie to powiedzmy tak tuż, to ja dodaję, ale to mniej więcej wynikało z dialogu, o takiej sławie to ja nie mogę marzyć, to resztę to ja mam w dupie, to mnie to nie interesuje. Jest za małe.
Picassowi o tyle powiedziałem, że się numer ze sławą udał, że niewątpliwie Picasso miał szalony wpływ na wszystkich łącznie ze mną i na pewno wiele z tego Picassa jest w moich obrazach, nawet dzisiejszych, chociaż w mniejszym stopniu niż dawniejszych, ale w sumie za fajnym malarzem to tam generalnie nie był, wobec tego ta sława. Wiesz, on miał szereg pomysłów, które nawet nie wiadomo, czy były fajne, tylko zostały przyjęte. Jeżeli jakaś rzecz zostanie przyjęta, no to już nie wiadomo, czy to zostało, to staje się jakby wzorcem, archetypem, do którego już inni się stosują. I Picasso miał jakby szczęście, wiesz, stworzyć pewną ilość takich archetypowych zadziałań. Natomiast jeżeli każdy z oddzielnie obraz Picassa widzi, to on nie budzi zazdrości jako obraz, przecież, którego bym nie potrafił namalować. Raczej całość Picassa, cały ten pewien chwyt, ilość pomysłów stylistycznych i tak dalej, które być może także nie byłyby aż takimi fajnymi pomysłami, gdybyśmy wiedzieli, jakie pomysły mieli inni ludzie, u których w ogóle nic nie wiemy, prawda, którzy jakby przepadli. Być może, żeby się okazało, że szereg indywidualności uważamy po prostu za nieudanych malarzy i gdyby było jakby inne warunki wstąpili, to byliby, współżyliby rzesze następców, prawda, uczniów i wielbicieli. Wtedy by się okazało, że to, co oni robili, było wielkie.
Zaskakującą rzeczą jest to, w nawiasie powiem, jak ogromnie wiele pomysłów marksistowskich krążyło w okresie, w którym Marx i Engels pisali. Jak masa rzeczy, których się przypisuje Marksowi, istniała u innych autorów, którzy przepadli, nigdy o nich nie słyszano, a która wypłynęła i została właśnie przypisana, dlatego, bo on ją powiedział. Podobnie sądzę, że jest z Picassem. Masa ludzi, którzy fajniejsze lub równie fajne lub podobne rzeczy robili, ale przepadli. Nigdy o nich nie będzie słychać, a w rzeczywistości jemu się to wszystko dostało, cała ta sława, dlatego bo on ją jakoś przez przypadek syntetyzował.
W ogóle pewne rzeczy są zawsze w powietrzu. Jak ja patrzę po tych od malarstwa fantastycznego, potem mi ktoś przypisuje, że ja się nawzoruję na kimś, a może komuś przypisywać, że się wzoruje na mnie, bo mi nieustannie Alicja Wal przylatuje, że takiego mam, on to z pana zżyna, już mu panu mógł kilka razy, może mi to chce robić przyjemność czy coś. Widzę te obrazy, myślę sobie, jest tam może jakiś wspólny element, ale ja na przykład dużo więcej widzę, że tam z Alicji Wal on ściąga linię, widzę od niej, nawet nie chciałem jej o tym mówić, ale myślę sobie, to tak wyglądało, jakby ona w wolnych godzinach chciała namalować obraz taki jak mój, ale namalowała go po swojemu. Czyli zawsze wpływy jakieś, prawda, się tam gdzieś komuś, wiesz, dostają, ale w przyrodzie jakby wisi zawsze jakaś taka zawiesina, powiedzmy, pewnych rzeczy, które się powtarzają wielu ludzi. I mimo całej różnicy między mną a tym jakimś Bimaccio, czy Di Maccio, czy jakimiś innymi, to zauważasz, że tam jest bardzo wiele cech wspólnych. Na przykład te jakieś kostne elementy, które chodzą. Przecież ja go od niego nie zerżnąłem, ja go zobaczyłem dopiero teraz, jakaś ty pokazał to po raz pierwszy. On tym bardziej ode mnie tego zerżnąć nie mógł. Razem może żeśmy zerżnęli kogoś trzeciego, bo Starowiejski też ma, ale ani on od Starowiejskiego, nie wiem jak Starowiejski od niego, czy go zna, bo między Starowiejskim a nim jest bardzo bliska, prawda, zależność.
U Lewensteina też są takie elementy powiedzmy, z kościotrupów, czy
nie, ale tylko rysunek, pewien typ rysunku kości. Levenstein bym tu, oczywiście Levenstein robi to jeszcze w inny sposób i bym tu może go akurat nie powołał na tym, chociaż no, niewątpliwie u niego też jest ale ogromnej ilości całkiem drugorzędnych facetów, jakichś rysowników komiksów i tak dalej. Wszędzie pojawia się ten sam syndrom działania jakby. To nie znaczy, że koniecznie musi jeden z drugiego ściągać, albo musi ściągać ten, co mieszka w Lesku pod Sanokiem, z tego, co mieszka, prawda, w Greenwich Village, powiedzmy, w Nowym Jorku, bo to, prawda, nie musi tą drogą iść. To tak jakby się wzięło z czegoś trzeciego, z jakiejś warstwy, która nie musi być koniecznie warstwą o charakterze parapsychicznym, to znaczy, że wisi to w powietrzu, tylko być może przez telewizję, przez wspólne jakieś, przez jakieś elementy architektury, które są wspólne i które wywołują jakieś, no trudno powiedzieć nawet przez to, nagle się pokazuje, że kupa facetów robi w zasadzie to samo. Moda na erotyzm, przecież który i ja jakoś w pewnym momencie, z czego to się wzięło być może?
A to się nie wzięło z twojego życia?
No, w jakimś sensie mój erotyzm wziął się z mojego życia, natomiast o dziwo, jak ja malowałem pierwsze rzeczy i sądziłem, że jestem co najmniej prekursorem, później nagle okazało, że pół Europy żygnęło erotyzmem w tym samym momencie. No więc jak? Skąd się to wzięło?
A twój erotyzm? Ty, był strasznie taki napastliwy erotyzm, taki na granicy zupełnej porno niektórych.
Nie, mój erotyzm miał charakter sadomasochistyczny. Właśnie. I on zawsze miał taki, proszę ciebie. Ja się tego od danego momentu strasznie wstydziłem, sądząc, że jestem jakimś niesłychanym wyjątkiem w tej dziedzinie i że należy to ukrywać, prawda, przed sobą samym nawet. Później się okazało, że no do cholery, przecież no to, jakbym przeczytał trochę podręczników psychiatrycznych i innych, to się jakby trochę mi ulżyło, że może nie aż taki wyjątkowy jestem i to właściwie wszystko jest po prostu jedenast mutacji. Właściwie w normalnym życiu erotycznym nigdy z niej jakby nie korzystałem.
Nie korzystałem.
Nie, tak. No bo w jaki sposób?
Nie wiem, no może byś mogłeś korzystać. No, Boże, to są ludzie, którzy chodzą na przykład na seanse, na których ich wieszają, rozumiesz, oni mają wtedy erekcję i wytrysk, no, i wtedy ich odwieszają.
Wiesz, ja bym się czuł pośmieszony czymś takim.
No, nie wiem, mógłbyś po cichutku sobie robić tam gdzieś, nikomu się nie zwierzając z nich.
Nie, czułbym się uśmieszony sam przed sobą. Jednak czuję się uśmieszony wszelkim zbyt ewidentnym teatrem. Teatrum jakoś nie wchodzi w grę, aczkolwiek wiem, że ludzie nawet z własnymi żonami wyczyniają rozmaite tego rodzaju rzeczy. Ja nie, po prostu jeżeli coś miało być teatrem, to ja nie ośmieliłbym się proponować tego nawet własnej małżonce, a sam bym się czuł jak idiotem gdzieś w jakimś burdelu robił, prawda, coś, co nie jest prawdą. Natomiast myśleniu o czymś, co jest prawdziwe, tylko może być myśleniem, bo na przykład przyjemność czerpana z dekapitacji, załóżmy, jest przyjemnością teoretyczną. Najprawdopodobniej, gdyby do czegoś takiego doszło, wierzgałbym nogami i powiedziałbym, że to nie jest żadna przyjemność. To jest myślenie na ten temat, może być atrakcyjne niesłychanie. Także...
Ale nie czujesz nigdy stresu z tego powodu, że nie możesz tego zrobić?
Nie.
Udusić kogoś?
Nie, ja bym mówił ci, że to się mieści, jednak też... mieszczą się w sferze tego, co się określa jako uczuciowość. Ja jestem po prostu chłodny. Ja nie odczuwałem nigdy nawet chyba, jak opisywano mi popęd u innych, że gryźli ręcznik, prawda, z nerwów, bo widzieli, że się tam jakaś panienka rozebrała gdzieś tam, wiesz, w młodości. Przecież do tego stopnia nie. Ja bym w ogóle udał, że jest to... Dla mnie sprawa codzienna, że się panienki rozbierają, chociaż w okresie mojej młodości nie było to sprawą codzienną. W żadnym wypadku nie dostałbym paroksyzmów erotycznych, proszę ciebie. To po prostu ja byłem chyba ten chłód, miałem narzucony dość mocno sam.
Do tego stopnia, że on wewnątrz ciebie samego działał?
Tak.
No. Nie miałeś jakichś takich wewnętrznych namiętności seksualnych, których nie wyżywałeś i,
nie.
I które dusiłeś i wyłaziłeś, bo tak to wygląda na twoich obrazach. My się nagrywamy jeszcze? Nie już.
Ty widzisz bardziej
taśmę. Nic nie widzę taśmę, bo ja mam kancelą.
Właśnie się kończy.
To co, przestaw ją może na
drugą. Z drugiej strony jest Czapliński czy Czaplewicz. Poczekaj, ja muszę wygrzewać następną taśmę.
Ja się boję tutaj siedzieć, wiesz? Ja się boję tego. Ja wolę tu nie siedzieć. Ty masz to w refleksie wewnętrznym, to ty tutaj siedzi.
Ja tylko muszę mieć jakiś papier, żebym wygrzał. Może ty masz cieńszą rękę. Gdzie? To pudełko, które tam jest.
To górne, bo tam te inne nie wejdą właśnie. Tu są jeszcze małe pudełka, tu. Znaczy nie wiem, czy to nie są na garażu. Nie, to są puste.
A, to świetnie, to jest na chwileczkę wyjdę.
Dobra, to ja zmienię taśmy. W ogóle po kim ma siły.
Nagrywamy?
Tak. Już to jest taśma druga. Jaka data tam powiedz?
Dzisiaj 19 lipca 1986 roku. Bezpośredni dalszy ciąg. Po chwilowej przerwie.
7.86.
Na wyjście do toalety.
Pasek czerwony.
O, słuchaj, to już troszeczkę wywietrzyło. Zamknij może to okno znowu, bo tu jest jednak to samochodowe.
Może ja go tak zrobię na lekkie przymknięcie i zamknę.
Ale boję się, że i tak będzie hałas. Od czasu do czasu może będziemy otwierać drzwi. Przez chwilę się będzie, włączymy wiatraki i przez chwilę się będzie wywietrzało.
A wiatrak można włączyć bez obawy, proszę ciebie, zakłócania mikrofonu, bym to sprawdzał wielokrotnie tak, przy słabych obrotach. Trochę go tam słychać, ale nie przeszkadza. Natomiast on niczego nie da, jeżeli...
Nie, ale jak otworzymy drzwi i puścimy wiatrak, to wypchnie nam powietrze w ciągu ułamka chwili.
Nie, wiesz, cuda. Nie. Ja już to wielokrotnie to widzę.
Więc ten twój erotyzm w tych twoich zwłaszcza rysunkach to wygląda na erotyzm faceta, który ma strasznie potężne wewnętrzne potrzeby seksualne i te skłonności sadomasochistyczne i który je tłumi, wywala je w tych rysunkach i to tak często i tak wiele, że to nie jest przypadek, że to nie jest tylko dlatego, że on taka jest moda i taki jest l'air du temps.
To zgoda, no ale zgoda z taką interpretacją, tylko że...
Tylko, że ona nie jest prawdziwa.
Nie jest prawdziwa, no były to właśnie rysunki. Ona ma jeden, znaczy nie interpretacja, tylko te rysunki miały jeden element zakłamania. Tym elementem zakłamania była forma. Ta forma miała mieć charakter ekspresyjny, natomiast erotyzm nie zawsze idzie z ekspresjonizmem w parze. On wymaga, powiedzmy, te wszystkie rysunki życzeniowe, czy Wunschzeichnungen, jak to nazywała psychiatria niemiecka, mające ilustrować sytuację, która jest w życiu niedostępna, a tym niemniej wymarzona z punktu widzenia erotycznego, miały zawsze i powinny chyba mieć charakter naturalistyczny, ze względu na to, że człowiek myśli kategoriami jednak nie formalistycznymi, gdy myśli o seksie, myśli raczej o rzeczach, prawda, które wyglądają tak jakby w sposób wyidealizowany, ale wyglądają tak, jak wyglądają. No więc niewątpliwie ja nie chcąc uchodzić za erotomana, czego się jakby straszliwie wstydzi.